podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl. Cześć Jerzy.
A dzisiaj będziemy rozmawiali o owocach, gdyż będziemy coś wyciskać.
Skoro jesteśmy przy wyciskaniu, to powiem Ci, że mam bardzo fajną wyciskarkę do soków i buraki u nas wjeżdżają z marchewką i jabłkami najczęściej i to są bardzo dobre soki. Jeśli ktoś trenuje, to takie soki są genialne.
A czy wyciskarka jest taka, że ma taki koszyk i tam się takie coś wkręci w środku, czy ona Wam wyciska razem z miąższem?
Nie, tu miąższ leci oddzielnie, a sok to sobie wypływa.
Chciałbym cię przestrzec, bo to niedobrze.
Na czemu?
No bo w tym miąższu jest dużo dobrego.
Ale to on tak ten miąższ wyciska z niej soki, że ten miąższ wychodzi prawie że suchy, wiesz? I wypływa
no
sam.
Tak, ale wiesz, ten miąższ jest potrzebny człowiekowi do tego, żeby różne rzeczy w jego organizmie się działy dobrze.
No okej, no to u nas jest tak.
To będziemy, o tym będziemy rozmawiali w następnym odcinku podcastu, w którym zajmiemy się żywieniem człowieka i tym, jak warto wyciskać soki. Natomiast dzisiaj będziemy również wyciskać, natomiast dzisiaj wyciśniemy maksimum korzyści z LinkedIna.
Postaramy się powiedzieć Wam o tym, jak korzystać z LinkedIna, żeby on miał najlepsze efekty dla kancelarii, czy też dla prawnika prowadzącego indywidualną solo entrepreneura, indywidualną kancelarię. I w taki sposób też podzielimy ten odcinek. Przynajmniej taki mam pomysł na to, żeby tak opowiedzieć o LinkedInie.
Ja właściwie mam pomysł taki, żeby Ciebie po prostu dzisiaj odpytywać z różnych rzeczy, a pierwsze pytanie, które chciałbym Ci zadać, to jest następujące. Ile w ogóle ludzi w Polsce korzysta z LinkedIna?
Słuchaj, znalazłem takie dane serwisu interaktywnie.com, które mówi, że 97% polskich menadżerów korzysta z LinkedIna. Trudno mi powiedzieć, co interaktywnie mówi, rozumie poprzez pojęcie menadżerów, no ale rozumiem, że są to pracownicy jakichś firm, którzy widzą korzyści w LinkedInie i jest ich 97%. Można sobie wyobrazić, że zestawiłbym tą daną z Facebookiem. Szkoda, że jest to niemożliwe, bo takich danych nie znalazłem. Ale cały czas też sobie myślę, że i wróciłbym tutaj do rozmowy, którą mieliśmy wcześniej, że na Facebooku pewnie tych menedżerów jest jeszcze więcej niż 97%, tak mi się wydaje, tylko że są, wiesz...
Ja myślę, że wiesz, że tak ilościowo to na pewno, natomiast no to, co tutaj robi robotę, to myślę, że to... Ja pamiętam, że jest taki żart, którego się czasami używa w korporacjach i w takich firmach, wiesz, z ulicy Domaniewskiej w Warszawie, a mianowicie... Że ludzie wchodzą na LinkedIna wtedy, kiedy zaczynają szukać innej roboty, nie? I że dopóki tego nie robisz, to znaczy, że nie szukasz innej roboty, to po pierwsze, a po drugie, no w związku z tym faktycznie może tak być, że tam jest dosyć dużo ludzi właśnie na takich funkcjach, no już troszkę wyższych, zarządczych i tak dalej. Bo mi się tak wydaje, że menedżer no to jest jakiś tam jakaś półka ponad specjalistą, tak? Powiedzmy.
No pewnie tak.
I wiesz, ja myślę, że na Facebooku może ilościowo tych ludzi jest więcej, ale nie są tak strasznie skupieni na tym, żeby tam szukać albo pracy, albo klientów, albo, krótko mówiąc, nie mają mindsetu biznesowego, tylko szukają na Facebooku kotów, a tutaj jednak, wiesz... Jakość.
To jest też tak, że ten LinkedIn, jeżeli zobaczysz, czyli prześledzisz sobie feed LinkedIna, porównając go trochę do Facebooka, jeśli prześledzisz sobie feed LinkedIna i przypomnisz sobie to, co się działo, jak ten feed wyglądał, no nie wiem, 3 lata temu, to on był naprawdę mega, mega profesjonalny. To znaczy tam nie było takich lifestyle'owych kontaktów.
Ja się nie zgadzam. Jest bardzo dużo jest ludzi, którzy teraz ostatnio marudzą, że ojejku, LinkedIn się sfacebookował i w ogóle, Z wielkim uśmiechem na ustach codziennie wrzucam moje wideo, które właściwie profesjonalne, w sensie, wiesz, no ono nie ma żadnego związku z moją pracą, tak? To jest po prostu kawałek podcastu, pod który są podłożone jakieś tam obrazki z mojego dnia. I on oczywiście to pokazuje, to wideo pokazuje, kim ja jestem i o czym ja myślę, natomiast ja, to nie są case'y z mojej pracy, kumasz, nie? Tak. Więc to jest też, ja przyczyniam się do tego takiego zafacebookowania LinkedIna i bardzo się z tego cieszę, bo to, co się działo właśnie 3 lata temu, to była nuda. Że naprawdę ziewałem, jak tam wchodziłem.
Wiesz, ja nie mówię, że to jest źle, natomiast no, widzę po prostu pewną zmianę w tym serwisie, bo konta mam dość stare. Pamiętam, że rzeczywiście to było nudne. Natomiast teraz mam obawę, że ta LinkedInowość idzie bardzo, za bardzo facebookowo. Może to jest jakiś dziwne moje podejście, no ale mam taką obserwację i zastanawiam się, czy to jest dobra droga, czy
ale
zła.
Ale powiedziałeś, że nie, że obserwacja, tylko powiedziałeś, że masz obawę. To czego się boisz?
Boję się sytuacji, w której zniknie istota LinkedIna, którą jest nawiązywanie kontaktów i relacji biznesowych, i pojawi się facebookowość, która właśnie jest związana z kotami, pieskami, fajnymi zdjęciami i szerowaniem bardzo często bzdur.
Ja myślę, że właściciel LinkedIna, czyli Microsoft, w życiu nie pozwoli na to, żeby stracić jedyną rzecz, która tak naprawdę ich wyróżnia od Facebooka, czyli to, że oni są profesjonalnym serwisem, tak?
No, mam nadzieję.
Profesjonalnym w sensie dla ludzi profesjonalnych, tak? Jak gdyby zawodowo aktywnych i skupionych na zawodowej swojej jakiejś tam działalności. To po pierwsze, to ja tutaj wierzę 100% Microsoftowi, że okej, to jest duże korpo, które może popełniać błędy, ale nie aż takie. Natomiast druga rzecz, która się dzieje, to jest to, że mi się wydaje, że jednak mimo wszystko ta granica kotów na LinkedInie to tak jakoś nie zostanie przekroczona, że jednak trzeba być naprawdę niesamowicie pozbawionym jakiegoś takiego poczucia obciachu człowiekiem, żeby wrzucić wideo z kotem na LinkedIna, które nijak nie jest związane z pracą, no tak mi się wydaje.
Oby tak właśnie było.
Więc 97% polskich menedżerów
korzysta z LinkedIna?
Korzysta z LinkedIna, co by znaczyło, że jeżeli masz ochotę dotrzeć do menedżera, no to już właściwie wiesz, którędy to zrobić, nie?
Zdecydowanie. Jeśli myślisz o tym, gdzie nawiązać biznes, gdzie nawiązać relacje biznesowe, no to LinkedIn powinien być tym pierwszym krokiem, z którego się korzysta. Co więcej, wiesz, mam wrażenie, czy jestem pewien, że LinkedIn jest takim miejscem, w którym nawiązywanie relacji biznesowych i nawet proponowanie jakiegoś rodzaju biznesu jest czymś naturalnym i czymś nawet, powiedziałbym, oczekiwanym, przy czym przy założeniu, że nie jest to bardzo takie pushy, takie
nachalne. No właśnie widzisz, to nie może być tak. Ja to już potrafię rozpoznać zaproszenie, które się skończy za chwilę, wiesz, jakąś ofertą, nie? Bo to są zazwyczaj pewnego typu profile ludzi, którzy zazwyczaj mają coś tam ze sprzedawcą w opisie.
Sales specialist.
Tak, i to są osoby, których ja nigdy nie widziałem wcześniej i one nagle mi wysyłają zaproszenie do kontaktu. No i prawdopodobnie, dosyć często po kliknięciu OK, jeżeli w ogóle to zrobię, bo czasami klikam, nie okej. No to za chwilę kolejną wiadomością jest dzień dobry, bo ja jestem z firmy T-Mobile i chciałbym panu sprzedać aktywacje komórkowe, nie?
Tak.
No i wtedy jak tego człowieka kasuje, zamiast mu odpowiedzieć na tą wiadomość, gdzie jest pozamiatane, nie? I zasadniczo jeszcze tam jest taka możliwość, że można skasować i nie pozwolić mu zaprosić się drugi raz, więc to jest trochę tak jak z dzwonieniem. Ja sobie na przykład na komórce zrobiłem coś takiego, że do mnie się nie można z ukrytego numeru dodzwonić. Jeżeli ktoś się do mnie dodzwoni z odkrytego i mi zacznie sprzedawać coś nachalnie, tak na zasadzie dzień dobry, panie Jerzy, czy myślał pan o oszczędzaniu na swoją emeryturę, bo ja mam tutaj świetny produkt, to od razu wtedy jestem w stanie go wrzucić na blok listę, no bo ma odkryty numer, nie? Więc jest to fair, ja wtedy się też nie zastanawiam. No więc idąc tym tropem, to jeżeli chcemy się skontaktować z menedżerem w Polsce, to zapraszamy do LinkedIna, ale może niekoniecznie poprzez od razu wysłanie tak zwanego cold e-maila.
Ale o tym
in-maila.
In-maila. Słuchajcie, o tym jeżymy się, że powiemy gdzieś niżej w naszej rozmowie, a teraz chciałbym ci powiedzieć porozmawiać z tobą o dwóch celach, z jakich się korzysta z LinkedIna. Ja widzę dwa cele. Pierwsze, chociaż powiedziałbym, teraz myślę o tym, że są to trzy cele. Pierwszy to jest czysty rozwój kariery, czyli LinkedIn, traktowanie LinkedIna jak wirtualnej CV-ki i po prostu przedstawianie swojego doświadczenia i swoich umiejętności po to, żeby znaleźć przyszłego nowego pracodawcę. Drugi cel to jest typowy rozwój sieci kontaktów, networking, pozyskiwanie, po prostu rozwijanie sieci kontaktów. No i trzeci, który wpadł mi teraz do głowy, no to jest wykorzystywanie przez HR-owców, czyli po prostu poszukiwanie pracowników, podglądanie ich umiejętności, korzystanie z wyszukiwarki. No przy czym dla mnie te pierwsze dwa są najważniejsze i myślę, że dla naszych słuchaczy też byłyby pierwsze dwa, czyli rozwój kariery i korzystanie z LinkedIn jako CV-ki i rozwój sieci kontaktów.
Tak. No, na pewno. Znaczy, ja bym jeszcze do tego dodał czwarty jakiś punkt, który trochę jest związany z pierwszym i drugim, czyli właśnie używanie LinkedIna jako platformy do jakiegoś dzielenia się swoimi treściami, tak?
Tak.
Bo naprawdę ja się wcale nie dziwię, że ten LinkedIn się facebookuje czy facebookuje dzisiaj, ze względu na to, po pierwsze, no właśnie, jaki jest Facebook i co zrobił Facebook z zasięgami na fanpage'ach, no a jednak mimo wszystko no ci ludzie, którzy starają się budować właśnie swoje firmy, nie wiem, wyobraź sobie, że jesteś młodym prawnikiem zaczynającym dopiero zastanawianie się nad tym, co zrobić, czy pójść dołączyć do jakiejś firmy prawniczej, czy odpalić swoją z kolegami. No potrzebujesz miejsca, w którym chociażby, nie wiem, raz na tydzień napiszesz jakiś artykuł na temat prawny, który ciebie interesuje. Na Facebooku, jeżeli to zrobisz, to usłyszysz tylko świerszcze dzisiaj, nie? A na LinkedInie jednak tak. Mimo wszystko masz możliwość jakiegoś dotarcia do ludzi, więc to budowanie takiego brandu też chyba ma znaczenie.
Chorze, cały czas, zobacz, to jest tak, że na LinkedInie budowanie brandu firmowego jest dość trudne, bo jeśli porównasz potencjał, jaki leży w profilach osobowych i w zasięgach, jakie oferuje profil osobowy, czyli prywatny, a o zasięgach, jakie oferuje profil tak zwany company page, to są jak niebo a ziemia. Znaczy, company
tak, ale
page...
to myślę, że to się będzie zmieniało. Ale wróćmy do tej rozwoju kariery, bo to jest taki temat, który mnie bardzo interesuje. Ja kiedyś dawno temu, jak tylko się LinkedIn pojawił, to od razu założyłem konto na LinkedInie, bo tam było wtedy pitchowane, że to jest właśnie taki Facebook dla ludzi szukających pracy, nie?
Okej.
I ja wtedy założyłem tam konto na zasadzie, zrobię tam sobie swoją CV, okej, zobaczymy, czy ta praca do mnie przyjdzie.
No i
nie przyszła.
Ale gdybyś był informatykiem z branży IT.
Powiem ci więcej, do dzisiaj z LinkedIna absolutnie nie dostałem żadnej oferty pracy, żadnej. Czasami się do mnie różni ludzie odzywają, ale znajdują mnie inaczej. Natomiast przez LinkedIna nie dostałem nic.
Okej, a jeśli dostałeś, to w jaki sposób?
No, dostałem innym kanałem, no tam poprzez headhunterów i tak dalej. Okay. Natomiast rozumiesz, to nie jest tak, że ktoś się ze mną skontaktował na LinkedInie i nawet co więcej, te osoby, które z jakimiś ofertami się do mnie zwracały, to nie zwracały się do mnie, bo były u mnie na LinkedInie.
Okej. No to zobacz.
Tylko gdzieś tam jakoś inaczej mnie, wiesz, znalazły. Także ja myślę, że no nie wiem, może nie umiem tego LinkedIna dobrze robić.
No, myślę, że to jest w twoim i moim przypadku kwestia branży, w jakiej działam. To znaczy prawnicy, marketing, kancelarie, usługi B2B, bo mam znajomych, którzy są z IT i oni przebierają w ofertach, które dostają przez LinkedIna. Znaczy wiesz, oni mogliby co 3 miesiące zmieniać pracę i za każdym razem na wyższą i lepszą. Bo po prostu tyle jest ofert, które spływają z LinkedIna. Więc ja jestem, patrząc na moich znajomych i na doświadczenie z moich znajomych, to mam wrażenie, że to po prostu jest kwestia branży, w jakiej działamy, bo ja też nie dostaję jakiegoś zatrzęsienia ofert pracy dla marketing managerów. A te, które dostałem, zazwyczaj przyszły, no nie, jedna rozmowa z headhunterką była czysto przez LinkedIna, a inne rozmowy były typowo przez inne kanały. Przy czym wiesz, może...
Może to jest też kwestia tego właśnie, że prawnicy jeszcze jakoś tam, no i w ogóle środowisko takie wokół usług prawnych będzie jeszcze się dopiero przyzwyczajało do tego LinkedIna i może to się zmieni. Ja myślę na pewno, że warto ten profil na LinkedInie mieć, chociażby dlatego, żeby tam właśnie mieć swoje aktualne CV w postaci elektronicznej i myślę, że to możemy wrócić do do tego, o czym zacząłeś mówić, no, że jednak jeżeli w ogóle rozwój kariery jest dla nas ważny, to chociażby po to, żeby można było przesłać jednego linka komuś, gdzie tam pod tym linkiem będzie CV, no to ten profil na LinkedInie się przydaje, nie?
No tym bardziej, że jak są też serwisy rekrutacyjne, które zaciągają dane z LinkedIna i pobierają, pobierają CV-kę, którą się udostępniło właśnie w tym serwisie. Więc to jest robota jednorazowa bardzo często.
No dobrze. Rozwój sieci kontaktów. Czy w związku z tym, że można za pomocą LinkedIna znaleźć dowolnego menedżera w Polsce, a właściwie no 97% z nich, czy to oznacza, że to nie jest obciachowe, jak się komuś tak po prostu wysyła zaproszenie, pyk? Na zasadzie przeglądam listę sobie różnych ludzi. O, jakiś ciekawy człowiek. No to pyk, zaproszę go.
O, pyk, zaproszę Billa Gatesa. O, pyk, zaproszę...
No, nie, Billa Gatesa to pewnie nie, bo ja zakładam, że Bill Gates nie zarządza swoim kontem na LinkedInie, tylko no, ktoś pewnie za niego to robi, ale...
Tak, pewnie tak.
Ale nie wiem, no, to taki właśnie, nie wiem, Szymon Kwiatkowski, marketing manager. O, super, wygląda ładnie, zaproszę go.
Słuchaj, no gdybyś mnie zaprosił, to i pewnie tak samo z wiele innych menadżerów, co by zrobiło, przede wszystkim zobaczylibyśmy, czy ja cię znam, czy ty w ogóle jesteś kimś,
nie,
kto...
Nie, znamy się, pierwszy raz widzisz mnie i co, czy to nie jest obciach, że ci wysłałem coś podczas, gdy
zdecydowanie,
w sensie wysłałem ci zaproszenie?
Wiesz, zdecydowanie to nie jest obciach, według mnie na LinkedInie. Obciachem byłoby, gdyby nie było żadnego powodu, dla którego wysyłasz mi to zaproszenie. To znaczy, gdyby było tak, że właśnie ja jestem tym człowiekiem od marketingu kancelarii, czy jakimkolwiek innym, a ty akurat jesteś sprzedawcą i na bank i koniecznie musisz mi coś wcisnąć. Musi być jakiś rodzaj połączenia, chociażby pracujemy w tej samej branży, czy mamy tych samych klientów, czy może mamy podobne zainteresowania i warto byłoby być w kontakcie, żeby te zainteresowania rozwijać. I LinkedIn daje bardzo fajny sposób na to, żeby taką dodatkową informację przekazać w trakcie wysyłając zaproszenie. To znaczy za każdym razem, kiedy wysyłasz zaproszenie, możesz dodać krótką notkę, w której opisujesz, dlaczego chcesz się z tym kimś spotkać, czy dlaczego chcesz z kimś być w kontakcie. To jest świetne miejsce, żeby powiedzieć o swoich zainteresowaniach, no i o powodach, dla którego mamy być w kontakcie.
Nigdy nie użyłem tego. Nie, przepraszam,
serio?
Raz użyłem. Raz na 880 kontaktów, które mam na LinkedInie, w większości wypadków 880 kontaktów to chyba ja zaprosiłem. Nie, ale większość zaproszeń wysyłam ja, bo ja właśnie nie czuję zupełnie obciachu, żeby ludzi zapraszać na LinkedInie.
A to zaraz, ty masz, zrobiłeś swoją te 800 tam ileś kontaktów, to są wszystko zaproszenia od ciebie, nie do ciebie?
Nie, myślę, że większość z tych zaproszeń jest takich, które ja zainicjowałem.
Okej.
Okay. Trochę ja dostaję, ale powiedzmy to jest tak, że ja zaproszę 10 osób, a w międzyczasie dostanę 3 zaproszenia. To ja myślę, że to 70% z tego networku to jest moja jakaś tam działalność aktywna.
A odkąd mamy podcast, to ile zaproszeń dostałeś? Czy to jest u ciebie, widzisz u siebie wzrost zaproszeń?
No może trochę, znaczy ja bym tego nie wiązał z podcastem, raczej bym wiązał to z tym, że w ogóle dużo ludzi zaczyna się kręcić wokół LinkedIna w Polsce, wiesz?
Okej, to prawda, tak.
I ja widzę wzrost w ilości zaproszeń, które do mnie przychodzą, ale nie łączę tego z podcastem. W sensie nie zawsze to są, raczej to są sprzedawcy i osoby, które mi chcą coś sprzedać niż osoby ze środowiska prawnego. Aczkolwiek no, zdarzyły się też takie osoby ze środowiska prawnego, które mi wysłały i myślę, że wysłały właśnie no, ze względu na podcast, także... Ja mam trochę co innego, bo ja mam network dosyć mocno sprofesjonalizowany u siebie na LinkedInie, w sensie ja mam dużo ludzi z branży, a to wynika z tego, że ja parę lat wcześniej robiłem takie eksperymenty, że na przykład zapraszałem partnerów zarządzających dużymi kancelariami.
Okej. Okay.
Aktywnie ja wysyłałem te zaproszenia, wiedząc, że oni mnie nie znają zupełnie i tak dalej. I liczyłem czas, kiedy mi odpowiedzą na przykład na zaproszenie.
No ale wiesz, że ci partnerzy zazwyczaj sami tych kont sobie nie prowadzą. No.
A to powinni mieć dobrego marketing managera, który za nich to robi, nie?
No tak.
Tak czy siak ten czas ma znaczenie. I mam taki swój prywatny ranking. No, nie, kto mi nie odpowiedział w ogóle, kto mi odpowiedział po miesiącu. Bo to dużo mówi o organizacji, nie? Później. Więc na przykład, a ja dosyć też dużo LinkedIna używam aktywnie właśnie do poszukiwań na przykład ludzi do pracy, tak? Bo uważam, że to jest dosyć dobry kanał rekrutacyjny, tak jak ty właśnie powiedziałeś, że HR często mogą też używać tego LinkedIna. Więc ja dosyć często korzystam z LinkedIna.
Słuchaj, na LinkedInie mógłbyś mieć dwie formy działania. najczęściej prawnicy mogą przyjąć dwie formy korzystania z LinkedIna. Pierwszy to jest ten, o którym cały czas tak naprawdę mówimy, czyli ten profil osobowy, ale jest też profil firmowy. I ja prowadzę, oprócz tego, że prowadzę profile firmowe swoich klientów, no to też bywa tak, że prowadzimy profile osobowe klientów samych prawników. I patrzę, jakie są korzyści z prowadzenia obu tych profili.
No i jakie? Opowiadaj.
Korzyści są przede wszystkim, że widzę bardzo małe korzyści w prowadzeniu profili tak zwanych company page, to znaczy takich, które są czysto firmowe. Zdecydowanie więcej korzyści i więcej możliwości daje na tę chwilę, czyli na grudzień 2018 daje profil osobowy. To są większe zasięgi, to jest większy potencjał dotarcia.
Czekaj, ale mówisz, no? Że zasięgi. W sensie w ogóle jak się mierzy te zasięgi? Gdzie ja mogę sobie zobaczyć, jaki mam zasięg w LinkedInie?
Okej. Okay. W company page takich zasięgów raczej łatwo nie zobaczysz. Ja to badam zupełnie inaczej. To znaczy daję ukryte linki, które dają mi statystyki. Znaczy jeżeli chcę przekierować sobie ruch na jakąś zewnętrzną stronę, to tę statystyki badam, dodając link, który bada mi właśnie statystyki kliknięcia w ten jeden konkretny link. Jeżeli te same dwa linki umieszczę raz na company page, dwa na profilu osobowym, no to profil osobowy zdecydowanie lepiej konwertuje niż tak zwany.
Ale porównujesz company page z 1000 ludzi klikniętych versus profil osobowy, który ma 1000 kontaktów, tak?
No nie, tego nie jestem w stanie zrobić. To nie ma opcji.
Ja myślę, że to właśnie tak by trzeba było porównywać, w sensie takim, że ja się spotkałem już z tą opinią, że na LinkedInie lepiej mieć profil osobisty niż firmowy. I wydaje mi się, że to jest trochę takie niezrozumienie tego, znaczy w sensie, że te porady nie mogą się skończyć na tym jednym zdaniu, tak? Bo profil osobisty zazwyczaj jest budowany od dawna. Profil osobisty zazwyczaj ma właśnie jakąś dużą ilość znajomych, przez co te zasięgi będą lepsze. Natomiast profil firmowy nie jest do tego, żeby łapać ludzi na zaproszenia, tylko jest do tego, żeby ktoś... To jest trochę tak, jak na Facebooku kiedyś było. No jeżeli ktoś lubi twój produkt, to cię kliknie, że lubi twoją stronę, że śledzi twój profil właśnie firmowy na LinkedInie. I za pomocą takiego profilu firmowego po prostu patrzysz, jak dużo ludzi w ogóle na rynku kojarzy twoją markę, tak?
Profile firmowe mają o tyle... jakieś dziwne jest fatum wokół, tak mi się wydaje, wokół profili firmowych na LinkedInie, bo mam wrażenie, że one są pewną kopią fanpage'y na Facebooku. Ludzie, wiesz, nie do końca wiedzą, co mają tam robić. Marketerzy nie do końca wiedzą, co mają wrzucać, jaki content, a osoby, które mają followować daną firmę, nie za bardzo wiedzą, czego oczekiwać z takiego miejsca. Czy to będzie czysty rekrutacyjny spam, czy może to będzie jednak jakiś content, który taki, wiesz, merytoryczny content.
Znaczy ja myślę, że wiesz, to ja zwróć uwagę na to, że ja ci jakiś czas temu proponowałem, żebyśmy założyli sobie company page'a dotyczącego podcastu, nie?
Tak.
I dlaczego w ogóle coś takiego mi się w mojej głowie zrodziło? Dlatego, że właśnie ja widzę bezsens prowadzenia takiego fanpage'a na Facebooku, tak? Czyli wiesz, no, to co kiedyś było medium naturalnym do czegoś takiego, już dzisiaj się nie sprawdza, tak? Na Facebooku się ma zerowe zasięgi na takim fanpage'u, więc w ogóle nie ma sensu marnować czasu na publikowanie tam czegokolwiek. Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak warto mieć możliwość założenia jakiegoś miejsca w internecie, gdzie będzie można komunikować do swoich odbiorców. Ale na zasadzie takiej, wiesz, że ty możesz się zastanowić, jak to podzielisz, tak? W sensie możesz na przykład założyć, wyobraźmy sobie, że jesteś kancelarią prawną, Szymonie, i jesteś dużą kancelarią, nie wiem, która zatrudnia 100 osób, tak? I masz kilka departamentów. Możesz sobie założyć na przykład po jednym company page'u na LinkedInie, per specjalizacja tej kancelarii, per departament, rozumiesz? Ja na przykład, nie wiem, partner główny zarządzający ma swój profil osobisty na LinkedInie również, ale ten profil osobisty, on będzie dotyczył bardziej jego i jego relacji z jego klientami, a nie komunikacji związanej ze specjalizacją każdego ich departamentu, rozumiesz? I w tej skali to już zaczyna mieć znaczenie, nie?
Zdecydowanie. No, w takiej sytuacji ma to znaczenie. I przy czym nie znam przykładów. Znam przykłady, wiesz, masz Coca-Cola Polska, Coca-Cola, jakaś tam globalne firmy znaczy,
ja to
mają
zauważam,
swoje krajowe.
Ja to zauważam na przykładzie właśnie dużych sieciowych kancelarii takich anglosaskich, że oni, jeżeli już w ogóle sobie zakładają te company page'e, to robią to specjalizacją albo jakąś tematyką. Nie wiem, jest Brexit, no to założymy sobie fanpage, nazwa kancelarii dotyczący Brexitu. Okej, okej. Okay. Rajkow, Krzywicki i Kwiatkowski, Brexit. Kumasz?
No to jest
tam
dobry,
się komunikuje na temat... Tak, albo nie wiem, wchodzi RODO, no to robisz sobie Rajkow, Krzywicki i Kwiatkowski, RODO.
Dobrze.
I tam komunikujemy tylko na temat RODO, nie? I oczywiście wiesz, no jak się stanie ten Brexit, czy tam właśnie prawo nowe wejdzie, no to później taki fanpage trzeba jakoś tam przekonwertować, albo go zamknąć, albo zostawić, żeby tam była zgromadzona wiedza na dany temat i tyle. Natomiast ja coś takiego zauważam.
Okej, to bardzo ciekawy tip dla dużych kancelarii, które mają różne działy.
Tak.
I oprócz tego, że duże działy, kancelarie i działy, to tipem jest też to, żeby były osoby, które są odpowiedzialne za dostarczanie kontentu na taki company page, tak. Bo to zazwyczaj jest bardzo duży problem, o ile jest marketer, który jest w stanie obsłużyć taki company page jeden, drugi czy trzeci, to zazwyczaj nie ma opcji, żeby ten marketer wytworzył sam content na, do umieszczenia w takim miejscu. Więc oprócz tego, że mamy kogoś, kto zarządza takim feedem, no to też przydałoby się, żeby były osoby, które merytorycznie dodają content.
Czyli co? Czyli wszyscy w firmie powinni być on board i pisać content, tak?
Może nie wszyscy. Na pewno marketer sam sobie tego contentu nie wymyśli i nie stworzy, bo to jest merytoryka, którą ma...
A ty tak jakoś w swojej działalności tej zawodowej to bardzo boleśnie odczuwasz to, że właśnie jednak oczekiwanie po stronie klienta jest takie, że marketer wymyśli content?
Bywa tak. Proszę być moim ghostwriterem i napisać to za mnie. Tak.
No ale to przecież nie o to chodzi w social mediach, no proszę państwa.
Ty mi to mówisz, ja też ci mogę to powiedzieć i na tym nasza dyskusja się zakończy.
No dobrze, to ja bym chciał tylko wrócić. Kto to ostatnio nam mówił, że nie można używać ghostwritera?
Rafał Chmielewski.
No właśnie.
W poprzednim 2 odcinki do tyłu.
Tak, także no, Rafał powiedział, a Rafał ma o wiele większe niż my doświadczenie w stawianiu różnorakich tego typu inicjatyw online'owych w środowisku prawnym. Powiedział, że lepiej nie wynajmować ghostwritera.
Nie. On jeszcze wspominał, że kiedyś miał usługę ghostwritingu i że to chyba, no, że to na pewno mu nie dało, się nie sprawdziło, tej usługi już nie ma. Ja również nie jestem zwolennikiem tego. Co innego, wiesz, jest redakcja jakiegoś tekstu, który prześle prawnik, poprawki, wygładzenie, doprowadzenie go do stanu używalności dla social mediów.
To jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego, ale nie zlecajmy pisania rzeczy, które będą później na naszym LinkedInie komuś, kto nie jest nami.
Tak. Ja bym chciał ci jeszcze powiedzieć o korzyściach profilu osobistego. Powiedzieliśmy o tych zasięgach, powiedzieliśmy i chciałbym ci powiedzieć o tym, że profile osobowe to jest super miejsce do tego, aby po prostu bezpośrednio sobie rozmawiać. Ja wiem, że LinkedIn to cały czas nie Facebook i Messenger LinkedInowy jest dosyć słaby, ale jest pewne przyzwolenie, mam wrażenie, i na to, żeby sobie rozmawiać wewnątrz LinkedIna, na to, żeby spokojnie sobie napisać na czacie, czy wysłać wiadomość, nawet do zupełnie nieznajomej osoby, oczywiście przy założeniu, że ma się jakiegoś rodzaju interes i jest ta sytuacja win-win dla obu stron danej konwersacji. Natomiast spokojnie możemy pisać do obcych osób i nawiązywać kontakt z obcymi osobami, nawet po to, żeby w przyszłości gdzieś coś sprzedać, ale na pewno nie w tym pierwszym kontakcie.
Nie w pierwszym kontakcie, nie sprzedawajcie w pierwszym kontakcie, bardzo was proszę.
Tak, to jest słabe, to nie jest dobre.
No dobra, jeśli chodzi o profil firmowy, to budowanie marki firmy na pewno się przy okazji tego profilu firmowego przydaje, promocja kontentu pracowników.
No,
jeżeli już
tak.
W ogóle piszą ten content. Promocja marki kancelarii, no i to, co ja powiedziałem, że można się wtedy zastanowić nad jakimś takim bardziej usystematyzowaniem tematycznym tego, co się publikuje, tak? Czyli jeżeli jesteśmy człowiekiem renesansu i mamy 1 milion zainteresowań, no to możemy sobie stworzyć 1 milion profili firmowych. I niekoniecznie wszystko walić po prostu jednym kanałem na swoim osobistym profilu. Tak?
Ale to jest bardzo dobry, rozumiem? Wiesz, bardzo fajny pomysł na to, żeby jedna kancelaria, która jest trochę większa, mająca kilka specjalizacji, prowadziła różne, różne stronki. To jest bardzo fajny zamysł.
To powiedz mi, jakie są takie dobre praktyki, jeśli chodzi o prowadzenie profilu na LinkedInie, takiego osobistego profilu? No, jeżeli dzisiaj chciałbym założyć, albo nie wiem, mam zaniedbany ten profil, albo chciałbym założyć nowy, bo dopiero wchodzę na rynek pracy i, no i chciałbym zacząć go używać, to co powinienem zrobić, żeby mój profil był fajny?
Przede wszystkim rzuć okiem na swoje zdjęcie i zastanów się, czy jest ono aktualne. Zdjęcie profilowe.
Ja wczoraj właśnie podmieniłem moje zdjęcie takie zrobione przez fotografa na takie zdjęcie zrobione przez grafika, które jest takim czarno-białym po prostu... Tak. Czymś opartym na moim zdjęciu, w sensie ja tam trochę jestem podobny do siebie, ale nie jest to takie prawdziwe zdjęcie. Czy zrobiłem źle?
Ono mi coś kojarzy. Ono mi się kojarzy z czymś to twoje zdjęcie. Nie wiem z czym. Z czymś dziwnym mi się kojarzy. No ja bym powiedział, że nie, że to nie jest dobry pomysł, że wolałbym cię mieć tam takiego, jakim jesteś, a nie grafikę. Wiesz, to jest ta grafika, dzisiaj ją zauważyłem, jest fajna w naszym twiście, z którym się komunikujemy na Twitterze czy na Fejsiku, natomiast na LinkedInie wolałbym, żeby ona była, no żebyś był po prostu tam sobą, żebyś był Jerzym, któremu mogę spojrzeć w oczy i zobaczyć, co tam wyczytam w tych oczach.
Znaczy, ja to zrobiłem na zasadzie eksperymentu, no właśnie, bo wszyscy mają takie normalne zdjęcia, to ja stwierdziłem, że ponieważ przez ostatnie 10 lat i tak nie dostałem żadnej oferty pracy przez LinkedIna, no to może teraz jak wrzucę taką grafikę, to dostanę, nie?
Będzie szoker. Kurde, co ten człowiek robi? No dobrze,
słuchaj. Na zasadzie, wiesz, wszyscy mają zdjęcia, a gościu ma grafikę. Może warto się do niego odezwać. Nie, no śmieję się. Tak zrobiłem na zasadzie, wiesz, że wszędzie podmieniałem grafiki, to tam też. Zobaczymy, ile osób to skrytykuje, jestem ciekaw.
Myślę, że nikt ci nic nie powie. Wszyscy sobie pomyślą, no dobra, no
zmienię. Dobra, czyli aktualne zdjęcie, co dalej?
Na pewno link, jeżeli spojrzysz na to, jeżeli spojrzysz, otworzysz swój profil i spojrzysz na link, jaki się pojawia w przeglądarce, to na początku ten link jest brzydki, to znaczy ma jakieś znaczki, ma jakieś cyfry, a możesz zrobić tak, żeby na LinkedInie ten link odpowiadał twojemu imieniu i nazwisku, czyli to byłoby linkedin.com/Szymon Kwiatkowski albo /Jerzy Rajkow i taką...
Serio? A gdzie to się robi?
Musiałbym teraz sobie poklikać to, ale na pewno w prawym rogu masz jakąś edycję i tam możesz wyedytować swój własny link, więc to jest rzecz druga, którą na pewno powinieneś zrobić i powinieneś mieć bardzo aktualny swój opis tego, czym się obecnie zajmujesz. I dobrze byłoby, gdybyś tam wskazywał informacje bieżące, na przykład odpowiadające temu, co rzeczywiście faktycznie wykonujesz. To znaczy w tym miejscu to nie jest dobre miejsce, żeby napisać, że skończyłeś takie i takie studia albo że skończyłeś takie i taki kierunek. Raczej lepiej byłoby, gdybyś napowiedział, że zajmujesz się tym i tym w takiej i takiej firmie albo jesteś odpowiedzialny za takie i takie rzeczy w takiej i takiej kancelarii. Czyli jestem odpowiedzialny za prawo IT w kancelarii X albo jestem specjalistą z zakresu tego i tego w kancelarii Y. A raczej nie skończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Bo to nic nikomu nie mówi. Tym bardziej, że to ten pierwszy statement, czy ta pierwsza notka, jaka się pojawia, ona się wyświetla również w wynikach wyszukiwania. I za każdym razem, jeśli widzisz nowe osoby, no to razem z tą notką poniżej.
Okay.
Dobrą praktyką jest też to, żeby podpiąć wszystkie media. nie podpiąć media do działki.
Wodę, gaz,
tak. Żeby podpiąć media, tak mam na myśli artykuły, wystąpienia, linki do blogów, linki do prasy, po to, żeby, no oczywiście, żeby rozbudować swój profil, ale też pokazać potencjalnym odwiedzającym, gdzie się było, co się mówiło, w jakich miejscach się człowiek wypowiadał, no i co ciekawego powiedział. Po to tylko, żeby przejść, kliknąć sobie, żeby ktoś mógł zobaczyć takie miejsca.
A powiedz mi, bo jest na LinkedInie coś takiego, że można, jak wchodzę na przykład na twój profil, to się mnie LinkedIn pyta, czy Szymon Kwiatkowski zna się na marketingu usług prawniczych i ja mogę ci tak dać taką jak gdyby rekomendację, że uważam, że ty się na tym znasz, albo nie. Czy to w ogóle to działa? Myślisz, że to jest fajne?
Warto zdecydowanie, to robić? Bo wiesz co, jeżeli mi klikniesz, to podbije moje umiejętności, to znaczy każdy profil na samym dole, jak sobie zeskrolujesz swój własny profil, to masz listę umiejętności. No i teraz klikając na mnie, że się znam na tym marketingu, czy tam na czymś innym, no to moje umiejętności będą poziom wyżej.
Okej, czyli jeżeli ktoś będzie szukał na LinkedInie marketing managera, no to potencjalnie ty wyskoczysz wyżej w wynikach wtedy?
Myślę, że tak. Myślę, że tak to...
No dobra, to muszę będzie... ci tam poklikać trochę.
Tak samo
ale
będzie.
Ale mogę ci zrobić psikus, na przykład kliknąć, że jesteś świetnym, wiesz, hodowcą rzodkiewek.
Co więcej...
Jak to jest? Bo to jest tak, że ja mogę ci coś wpisać, czy to jest tylko, że to ty, czy to ty decydujesz, co tam masz
ja
zapisane?
Ja predefiniuję te skille,
te umiejętności. A ja mogę wybierać z tego katalogu, tak. Co ty...
Aha. Tak. Przy czym...
No dobra, no to rzodkiewek ci nie zrobię, szkoda, no.
Ale możesz sobie wpisać rzodkiewki i ja ci będę jedyną osobą, która tobie zaplusuje te rzodkiewki.
Deal.
Skill, tak. I wiesz, to jest też fajne, że się innym osobom plusuje się te umiejętności, czyli się potwierdza, że dana osoba posiada daną umiejętność. To jest miłe i to zawsze działa, to jest taki cykl zamknięty. Jeżeli ty mi polubisz, jeżeli ty potwierdzisz moje umiejętności, ja dostanę powiadomienie, więc pewnie następnym odruchem będzie wejście na twój profil i zrobienie tego samego z twoimi umiejętnościami, o których wiem, że są prawdziwe i wiem, że one rzeczywiście odpowiadają rzeczywistości, a nie są...
A nie są ściemą, którą ja sobie wpisałem. Więc jak już jesteśmy przy tych umiejętnościach, przy klikaniu sobie umiejętności, to kolejny krok już bardzo niedaleko, to jest dawanie rekomendacji. Jak często dajesz rekomendacje na LinkedInie?
Zazwyczaj wtedy, kiedy skończyliśmy razem jakiś projekt i wtedy, kiedy ktoś mnie o to poprosi. To są dwa...
Ale właśnie chciałem się spytać, czy ty czekasz, aż ktoś cię poprosi, czy sam z siebie tak pstryk wchodzisz i rekomendujesz po projekcie?
Wiesz co, zazwyczaj nie rekomenduję w taki sposób, że piszę niezapowiedziany. Po prostu mówię, że napiszę rekomendację i ją wrzucam. I ją jakby przesyłam też do akceptacji. Pytam się, czy to jest okej, czy taka rekomendacja byłaby dla ciebie fajna.
Nie, bo ta akceptacja to ona jest tam wbudowana w LinkedIna, w sensie, jeżeli tak. Jeżeli ja cię nie poproszę, tylko po prostu mi napiszesz rekomendację, to pierwsze, co ja dostanę, to dostanę info, że on mnie zarekomendował. Mogę się zapoznać z tym, co ty napisałeś i ewentualnie się zdecydować na to, że tego nie opublikuję na profilu, wiesz o tym?
Tak.
Także, no.
To więc, wiesz, no to ta dobrze, rekomendacja jest fajna, ona... to jest bardzo przyjemne i takie, wiesz, pozytywne narzędzie, bym powiedział, o ile nie jest totalną ściemą.
Nie, no wiadomo, no lepiej nie ściemniać na swoim CV. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że CV, w sensie, że LinkedIn, profil LinkedIn to tak trochę jak CV, więc tak jak w CV lepiej nie pisać, że się umie mówić w języku, w którym się nie umie mówić, bo to prędzej czy później wyjdzie.
Tak.
No to na LinkedInie też to wyjdzie, jeżeli dostaniecie jakąś ściemnioną rekomendację, nie?
Dokładnie tak. I wiesz co, zauważyłem, bardzo fajnym tipem jest korzystanie z LinkedIna na eventach i konferencjach. To znaczy... Nawet niedawno było tak, że organizowaliśmy dla naszego klienta spotkanie biznesowe, gdzie elementem każdego takiego spotkania jest networking i no, tradycyjnie wymienia się człowiek wizytówkami. Natomiast zauważyłem, że ludzie coraz częściej podczas wymiany wizytówek od razu biorą telefon i mówią, no to znajdźmy się na LinkedInie. I to jest jakby taki pierwszy... bardzo fajna sytuacja, powielenie kontaktów, które się ma offline'owo do online'u i natychmiastowe odnalezienie.
Aczkolwiek ja uważam, że jeszcze LinkedIn powinien nad tym trochę popracować, bo ja też ostatnio kilka razy byłem w takiej sytuacji właśnie networkingowej. I uważam, że to jest niesamowicie jednak wciąż niewygodne, że trzeba użyć tej wyszukiwarki, trzeba znaleźć kogoś. Jeżeli ktoś ma jakieś bardzo nieunikalne nazwisko, to wyskakuje 50 tysięcy profili i trzeba się przekopać przez te profile i znaleźć tą odpowiednią osobę. To jest upierdliwe. W sensie ja uważam, że LinkedIn powinien się zastanowić i bardzo szybko zrobić coś takiego, co jest na Snapchacie albo to, co jest w Messengerze, że masz ten taki jak gdyby QR-kod, który możesz sobie zeskanować. I ja podejrzewam, że na LinkedInie to też gdzieś jest, tylko że to jest tak schowane gdzieś tam, zakopane w profilu, gdzieś w ogóle w jakimś miejscu, w którym tylko Jeff Weiner wie, gdzie to jest, że zasadniczo jest strasznie ciężko to znaleźć. A powinno to być tak, że wiesz, ja wyświetlam swój QR-kod, ty sobie skanujesz mój QR-kod za pomocą swojego smartfona i już jesteśmy połączeni.
Dokładnie tak.
Bo na przykład, bo jest ta funkcja też taka, że możesz sobie sprawdzać ludzie, jakie osoby na danym evencie są w okolicy, nie? Że tam jak dasz możliwość LinkedInowi dostępu do twojej lokalizacji, to on ci wtedy pokaże inne osoby, które też są na tym samym evencie, nie? W okolicy i możesz od razu ich zaprosić. To jest też fajna funkcja, ale ona jest też gdzieś tam zakopana głęboko, że zasadniczo jak ja ostatnio byłem na przykład na tym, na Warsaw Legal Tech Dayu, to w ogóle nawet nie skorzystałem z tej funkcji. Po prostu
oni nie pamiętałeś, nie widziałeś.
Tak, nie pamiętałem, gdzie ona jest. Pamiętałem, że ona jest, ale nie wiedziałem, gdzie.
Dokładnie tak. No ale taka praktyka już teraz częściej jest i ona jest bardzo dobra i fajna. I LinkedIn jest bardzo fajnym miejscem do researchu potencjalnych klientów i sprawdzeniu, czym się zajmuje potencjalny kontakt, czy potencjalny klient. Po to, żeby też pierwszy kontakt sprzedażowy nie był suchy, a odpowiadał na to, co można znaleźć na LinkedInie czy w innych miejscach w internecie. I słuchaj, też zauważyłem, że czy wyczytałem taki dobry tip do docierania do osób, których nie masz w kontaktach. Załóżmy, że ty chciałbyś coś sprzedać osobie, która jest dopiero na trzecim czy na drugim poziomie twoich kontaktów. Zazwyczaj trudno ci, możesz ją sobie wyszukać, sprawdzić, czym się zajmuje, no ale napisanie do niej bezpośrednio może być trochę spamowe albo takie czysto sprzedażowe. Dobrą praktyką jest napisanie do osoby, którą ty i osoba, do której chcesz dotrzeć, wspólnie znacie. Czyli na przykład widzisz, że ja mam wśród swoich kontaktów osobę, do której chcesz dotrzeć, więc piszesz do mnie i to jest całkiem fajna praktyka. Piszesz do mnie, cześć Szymon, chciałbym się skontaktować z taką i taką osobą. Czy mógłbyś mnie przedstawić? Czy mógłbyś mnie zarekomendować? I tu poniżej wklejam ci tekst rekomendacji czy przedstawienia po to tylko, żebym ci zrobił forward.
Znaczy ja wiem, że ta funkcja jest, natomiast ja uważam, że to będzie pierwsza rzecz, którą LinkedIn wyłączy.
Bo
zwróć uwagę na to, że... No, że to jest jednak angażowanie znowu cudzego czasu w jakieś swoje relacje i to jest coś takiego, co będzie się bardzo szybko wykruszało. W sensie, no, ja bym nie chciał dostawać próśb od mojego networku, hej Jerzy, zarekomenduj mnie gdzieś dalej, bo by mnie to zaczęło wkurzać, wiesz?
No wiesz, w sytuacji, w której poprosisz mnie o rekomendację do konkretnej osoby z konkretnym tekstem, no to już jest okej. Okay. Nie widzę w tym,
wiesz. Nie, bo to jest mój czas. Mojego czasu nikt mi nie odda.
No ale to jest też networking,
który... ukradniesz mi 2 minuty mojego czasu i teraz pomnóż to przez 880 osób, które mam w networku. Hello.
Ale nikt, przecież żadne 880 osób ci tak nie zrobi. Więc ja tak robię. Jeżeli ktoś chciałby dotrzeć do 880 osób, które mam w swoich kontaktach, to chętnie pomogę i taki komunikat prześlę, bo to jest istota networkingu. Znaczy pomoc w dotarciu do kontaktów w sytuacji, w której jest to
biznes. Ja się zupełnie pod tym nie podpiszę, nie? W sensie ja uważam, że jeżeli ktoś szuka kogoś, ale nie ma za bardzo pomysłu i przyjdzie do mnie i powie, cześć Jerzy, słuchaj, szukam dobrego architekta wnętrz, czy mógłbyś mi kogoś polecić? Ja mam akurat takie osoby w swoim networku i uważam, że się z nimi dobrze pracuje, to ja na taką, ja ten problem rozwiążę chętnie. Natomiast jeżeli ktoś już wie, że chce dotrzeć do Szymona Kwiatkowskiego i on wie, że ja z nim prowadzę podcast, ale z jakiegoś powodu nie wykupi sobie LinkedIn Premium, tylko odezwie się do mnie po to, żebym ja mógł się odezwać do Szymona, no to jest, to ja to widzę jako oszczędzenie, nie pamiętam, 150 zł miesięcznie na LinkedIn Premium, które ci odblokowuje możliwość napisania do kogokolwiek na LinkedInie bezpośredniej wiadomości. I skorzystanie, zamiast tego, skorzystanie z ukradzenia mi 2 czy 5 minut czasu, żebym ja zrobił rekomendację. I nawet jeżeli to jest istota marketingu, to ja bym wolał, żeby mnie nikt tak nie prosił o to.
Okej. Okay. Przy czym, Jerzy, to jest istota networkingu, polecanie znajomych i polecanie biznesu. Wokół tego się kręci networking, gdyby tego nie było,
tak,
to nie
tak,
byłoby networkingu.
Chodzi mi o to, że wiesz, jest różnica. Jeżeli ty już wiesz, że chcesz do kogoś dotrzeć, to ja uważam, że powinieneś to zrobić bez mojego pośrednictwa. Natomiast jeżeli nie masz pomysłu, czyli szukasz kurde, potrzebuję umiejętności pewnej i ja wiem, że Szymon Kwiatkowski tę umiejętność ma, ale ta osoba nie wie, że Szymon Kwiatkowski tę umiejętność ma, no to wtedy tak, to wtedy to jest istotą networkingu, w sensie ja ci wtedy rozwiążę, znaczy nie tobie, tylko tej osobie, która szuka twojego skillu, rozwiązuje problem poprzez zaproponowanie mu ciebie. Kumasz?
Tak, okej. Przy czym wiesz.
No ja to tak widzę, ale ja mogę być, wiesz, hardkorem, także.
To ta sytuacja, o której opowiedziałem, jest dość, może nie dość powszechna, ale jest wykorzystywana i można spróbować z niej skorzystać. Zauważyłem też, że ludzie na LinkedInie mają problem z odpowiadaniem na wiadomości. W ogóle mają problem z odpowiadaniem na e-maile.
Cała Polska ma problem z odpowiadaniem. Cała Polska ma problem z odpowiadaniem na wiadomości.
Na maile.
Także wiesz.
Na maile, więc dobrym tipem jest odpowiedzenie na wiadomość, nawet jeżeli ta odpowiedź jest negatywna, albo odpowiedź, słuchaj, nie interesuje mnie twoja usługa, albo nie interesuje mnie to, co o czym piszesz, nie będę z tego korzystał. Dobrym tipem tak jest komentowanie aktualizacji innych osób. Wiesz, pod warunkiem, że coś ciekawego wrzucisz, czy coś ciekawego się pojawi. Myślę, że wszystko to, co prowadzi do rozwoju czegoś networku, czy czegoś zasięgu i też pokazuje w jakiś sposób twoją wiedzę i twoje kompetencje, to jest coś dobrego. Więc jeżeli w takim kierunku...
Bo ja mam, wiesz, ja mam swoje tam doświadczenie z YouTube'a jakieś tam. I na YouTubie na przykład jest takie coś, jak gdyby przyjęte jest coś takiego, że jeżeli obejrzysz film, który ktoś inny nagrał i wiesz, no i w jakiś tam sposób poruszyło to coś w tobie, tak, w sensie spodobało ci się czy coś tam, no to napisz ten komentarz, bo wtedy się zwiększy zasięg. No i to się kończy tym, że często ludzie jakieś bzdury wypisują na zasadzie wow, super.
Świetny
film. Komentarz, wow, super, kumasz, bo to chodzi o to, żeby, wiesz, ten jeden komentarz się pojawił, żeby algorytm YouTube'a zauważył. Czy na LinkedInie powinno się pisać te komentarze też na zasadzie super, wow, gratuluję, czy może warto się zastanowić nad tym, żeby napisać coś, co, nie wiem, no, rozpocznie jakąś dyskusję, albo jakoś się odniesie do tego.
Zdecydowanie to jest właśnie tak, że powinno się napisać coś, co jest wartościowe. Jeżeli się zgadzasz, no to po prostu napisz, że się zgadzasz i odnieś się do tego, w jaki sposób się zgadzasz. Ale lepiej byłoby, gdybyś napisał, że się nie zgadzasz. Bo to jest ciekawsze też tak. dla innych rozmówców i jakoś prowadzi jakiegoś fermentu myśli i każe zastanowić się nad własnym... nad tym, co się samemu napisało. Więc tak, komentować też krytycznie. No i udostępniać własną treść. Mam z tym duży problem, że ludzie, słuchaj, prowadzą już swoje własne LinkedIny, swoje własne profile, ale mają ogromny problem z tym, żeby udostępniać rzeczy, czy w ogóle, wiesz, polecać nawet rzeczy swoich współpracowników. To jest dla mnie zastanawiające, dlaczego tak się dzieje.
Może to jest... Ja myślę, że to jest jakaś taka polska cecha, nie? Ja tego kompletnie nie zauważam wśród innych nacji, natomiast zauważyłem, że Polacy, i to było widać na Facebooku na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak się tam pojawiły w ogóle fanpage'y na Facebooku i ludzie zaczęli tam budować jakieś tam, wiesz, swoje marki i swoje biznesy tam promować, to też była ogromna różnica pomiędzy tym, jak się to działo w USA, jak się to działo w Polsce, bo w Polsce ludzie za każdym razem, zanim kliknęli klawisz share, to się zastanawiali, jakie to będzie, jak gdyby niosło dla nich konsekwencje, jakby to było niesamowicie ważne, jakby nawet niektórzy blogerzy zaczęli się wtedy nabijać z tego, że Polak zanim kliknie like albo zanim kliknie share'a, to wiesz, zaprasza rodzinę, wszyscy się skupiają wokół komputera i wiesz, zakładają krawaty i wiesz, i ten ręka nad myszką jest i palec nad klawiszem i dopiero jest klik i wielkie fanfary, że po prostu coś się stało, nie? Że człowiek wszedł w interakcję z treścią.
Coś w tym jest.
Myślę, że to jest coś takiego, co się właśnie przeniosło też na LinkedIna, że ludzie Nawet jeżeli są w swoim zespole, ze swoimi właśnie kolegami, koleżankami z pracy, to mają jakiś problem z tym, żeby kliknąć po prostu share i puścić tą treść dalej. Jakby to miało znaczyć, że nie wiem, jeżeli ja polecę treści mojej koleżanki, która publikuje o prawie transportowym, to znaczy, że co, że ja się interesuję prawem transportowym? No nie, po prostu pomagam jej.
Dokładnie.
Ale tak. Ludziom się wydaje, że to jest takie, wiesz, że to ma od razu jakiś wpływ na ich wizerunek, no, mam wrażenie.
Tak mi się wydaje i też zastanawiają się, przynajmniej ja tak to zauważam, zastanawiają się, czy to, że odpowiadają sobie w głowie na pytanie, czy to, że ja polecę ten artykuł o tym transporcie, o którym powiedziałeś, to czy to przypadkiem nie będzie, nie będę spamował innym i czy to świadczy o moim profesjonalizmie, czy może o moim braku profesjonalizmu. I mam wrażenie, że prawnicy sobie w głowie odpowiadają na te dwa pytania, przy czym pytanie o to, czy będę postrzegany jako profesjonalista przy poleceniu tego kontentu, jest ważniejsze niż to, czy będę wspomagał, czy nie. Z tym się już spotkałem.
A ja bym chciał w takim razie dać tutaj przykład osoby, która według wszelkich jakichś definicji mogłaby uznać za... mogłaby być uznana za kogoś, kto po prostu wchodzi we wszystkie interakcje, w jakie może wejść i po prostu... i po prostu klika lajki pod wszystkim, co się pojawi, czyli Piotr Kantorowski, z którym mieliśmy kiedyś przyjemność rozmawiać w tym podcaście. I ja na tego człowieka zwróciłem uwagę najpierw na LinkedInie, a później na Facebooku. Głównie dlatego, bo on klikał i szerował, jak leci wszystko. Ale nie wszystko jak tak zewsząd, tylko wszystko związane z tematyką podcastingu.
To mi się strasznie
spodobało. I to, wiesz, no, z jednej strony byś powiedział, że to jest takie działanie, no kurde, no gościu po prostu klika, gdziekolwiek zobaczy słowo podcast, to klika like, ale to jest fajne, tak? Bo dzięki temu, wiesz, no właśnie puszcza te treści dalej. I jakbym miał wskazać kogoś, kto, nie wiem, na przestrzeni ostatniego pół roku wydaje mi się, że najbardziej spopularyzował słowo podcast, to Kantorowski by tam był. No.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że też, że Piotr jest pewnego rodzaju social media ninją i maszyną, bo mam wrażenie, że on jest wszędzie i lajkuje, postuje, szeruje w bardzo, bardzo wielu miejscach. Ja bym nie miał takiego powera, żeby tak lajkować, jak on lajkuje.
Ale także bottom line jest taki, że nie wstydźcie się puszczać dalej treści, bo po pierwsze wystarczy, że się kliknie tego lajka i kliknie się tego share'a, jednak daje się większy zasięg autorowi, a po drugie no czasami właśnie wystarczy jakoś uzasadnić to działanie na zasadzie, no dobra, to mój kolega jest z pracy, więc puszczę dalej jego treść. No.
Oczywiście.
Wcale nie będzie to znaczyło, że od razu wy się interesujecie prawem transportowym. Tak. Nie?
Istotą LinkedIna jest networking, a istotą networkingu jest wspieranie innych w rozwoju biznesu. Myślę, że tym pięknym, okrągłym zdaniem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek dotyczący wycisku.
Podpisujemy pod tym zdaniem Szymona Kwiatkowskiego i życzymy wam miłego dnia.
Dzięki.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.